Prośmy Ducha Świętego, by oświecał nasze serce i umysły, abyśmy poznawali tajemnice naszej świętej wiary i zgodnie z nimi żyli. Przeżywamy dziś Wielki Czwartek. Dzisiaj rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. Dzisiaj obchodzimy w Kościele Świętym Katolickim, a tak się zbiega, że także i dzisiaj w tym roku w innych kościołach, także i Żydzi w tym samym czasie obchodzą Paschę. Dla nas ludzi wierzących to czas szczególny, czas, w którym medytujemy, przeżywamy, wspominamy w liturgii świętej, a zatem celebrujemy przejście Chrystusa przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W Ewangelii święty Łukasz napisał: nadchodziła uroczystość przaśników, tak zwana Pascha. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, aby go zabić, gdyż bali się ludu. Wtedy szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z 12. Poszedł więc i zmówił się z arcykapłanami oraz dowódcami straży, jak ma im go wydać. Ucieszyli się i łożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze. On zgodził się i szukał sposobności, żeby im go wydać bez wiedzy tłumu. Tak nadszedł dzień przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chce, żebyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. Ów zaś wskaże wam salę dużą, usłaną, tam przygotujecie ją. Oni poszli, znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, nie będę już jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: To jest ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest obok mnie na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak było postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. Oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić. Tak tę świętą wieczerzę opisuje święty Łukasz Ewangelista. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, pod koniec swojego ziemskiego życia, pod koniec swojej ziemskiej działalności, zasiadł do stołu razem ze swoimi apostołami, jak słyszeliśmy. Zasiadł do stołu, aby razem z nimi spożywać paschę, taką samą paschę, jak było to w tradycji żydowskiej. Przecież ta uczta była spożywana na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. Jeden z tygodników napisał teraz, w tych dniach, jakie to pokarmy mógł spożywać Jezus razem ze swoimi uczniami w czasie tej wieczerzy, wieczerzy paschalnej, jak my często ją nazywamy, w czasie ostatniej wieczerzy. I właśnie te pokarmy, o których tam piszą w tym artykule, nie mają nic wspólnego z wieczerzą paschalną. Oczywiście artyści mają prawo w różny sposób przedstawiać ten fakt, fakt historyczny dla nas, fakt bardzo ważny, dotyczący naszej chrześcijańskiej wiary. I na pewno wiele z tych dzieł przedstawiających Jezusa Chrystusa z apostołami we Wieczerniku jest wspaniałych. Ale myślę, że aby wiedzieć, co Pan Jezus razem ze swoimi uczniami spożywał w czasie ostatniej wieczerzy, nie trzeba sięgać do obrazów, które są artystyczną interpretacją tego zdarzenia, ale trzeba sięgnąć do Pisma Świętego. Jeszcze raz podkreślam, że Jezus Chrystus zasiadł do stołu z apostołami, aby spożywać razem z nimi paschalną wieczerzę, ale jednak Jezus Chrystus nadał tej wieczerzy nowy, głębszy sens, nadał tej wieczerzy nową, inną wartość. I zastanówmy się po chwili, jak wyglądała Pascha żydowska. Paschę obchodzono 13 dnia miesiąca Nizan. Główną potrawą uczty paschalnej był baranek, którego zabijano w przedsionku świątyni. Krew wylewano na ołtarz, część baranka palono na ołtarzu jako ofiarę, a części jadalne zabierano do domu na ucztę. Obok pieczonego baranka na stole wieczerzy paschalnej musiały się znaleźć jarzyny, przaśny chleb, a także owoce, wino, z których sporządzono rodzaj czerwonego sosu, zwanego po hebrajsku haroszet. Zestaw potraw i przebieg uczty miały przypominać gorycz życia w Egipcie, pośpiech, który towarzyszył wyjściu z niewoli egipskiej. W czasie wieczerzy paschalnej, zgodnie z tradycją żydowską, przestrzegano ściśle określonego porządku. W części wstępnej ojciec rodziny wypowiadał błogosławieństwo dnia świętego i wina, a po wypiciu pierwszego kielicha rozpoczynano spożywanie przygotowanych potraw, poczynając od gorzkich ziół, a więc wspomnienie niewoli, a więc czegoś bardzo nieprzyjemnego, gorzkiego. Następnie ojciec, pytany przez najmłodszego syna o znaczenie tej uczty, wygłaszał specjalną mowę, która nazywa się Haggadą, w której wyjaśniał symbolikę święta Paschy. Potem śpiewano psalmy. Po psalmach wypijano drugi kielich i następnie rozpoczynała się druga część wieczerzy. Rozpoczynała się ona obmyciem rąk i spożywaniem przaśnego chleba. Ojciec rodziny wypowiadał nad nim błogosławieństwo, następnie maczał ten chleb w sosie haroszet, łamał po kawałku i w milczeniu podawał współbiesiadnikom. Po jego spożyciu rozpoczynała się uczta w nastroju swobodnym, radosnym, a więc bardzo podniosłym, świątecznym. Dopiero pod koniec uczty spożywano baranka. Wieczerze kończyło przygotowanie trzeciego kielicha wina, zwanego kielichem błogosławieństwa, z którego po wygłoszeniu nad nim specjalnego błogosławieństwa wszyscy pili po kolei. Ucztę paschalną kończono śpiewem bardzo uroczystym, podniosłym śpiewem Hallelu. I właśnie podczas ostatniej wieczerzy Jezus stosuje w zasadzie ten sam obrzęd, jaki spożywali Żydzi. Jednak zmienia niektóre czynności i treść, co jest bardzo ważne, towarzyszącą tym czynnościom i treść błogosławieństw. Wiele szczegółów wskazuje na to, że pierwsza część ostatniej wieczerzy przebiegała zgodnie z żydowskim zwyczajem. W tej części zapowiadał Jezus zdradę Judasza, gdy podał mu, jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, kawałek chleba. Druga część wieczerzy rozpoczęła się obmyciem nóg. Jezus Chrystus umył nogi apostołom. Stał się sługą wszystkich, aby apostołów uczyć miłości, aby uczyć ich szacunku do siebie, aby oni byli zdolni również do tego, aby kochać samych siebie, aby kochać innych. Najprawdopodobniej po radosnej części uczty i po spożyciu baranka podawał Jezus swoim uczniom chleb, mówiąc, że to jest Jego ciało. A następnie po skończeniu wieczerzy kielich z winem, mówiąc, że to jest Jego krew. I dawał apostołom, aby chleb, który stał się Jego ciałem, spożywali, dawał apostołom wino, które stało się Jego krwią, a oni tę krew Chrystusa spożywali. Po odśpiewaniu drugiej części Hallelu, a więc tej radosnej pieśni, tego hymnu, wszyscy wyszli z wieczernika i udali się do Ogrodu Oliwnego, w którym Jezus Chrystus modlił się do Ojca: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Nowe znaczenie żydowskiej uczcie paschalnej nadał Jezus, wypowiadając nad chlebem, winem słowa, które do dziś w liturgicznej tradycji Kościoła brzmią: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. A potem, kiedy wziął kielich z winem, mówił: bierzcie i pijcie, to jest moja krew nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. I jeszcze potem dał apostołom nakaz: to czyńcie na moją pamiątkę. Jezus utożsamia trzymany w ręku chleb ze swoim ciałem, a wino z krwią, i nakazuje, by uczniowie kontynuowali to, co on uczynił. Słowa Jezusa towarzyszące łamaniu chleba uczniowie kontynuowali. To samo czynią dzisiaj setki tysięcy kapłanów, którzy każdego dnia na całym świecie stają przy ołtarzu i mówią te same słowa, które mówił Jezus: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew nowego i wiecznego przymierza, która będzie wylana na odpuszczenie grzechów. A więc, sprawując mszę świętą Eucharystię, kapłani wypowiadają słowa konsekracji. I za każdym razem chleb, zwyczajny, biały, staje się ciałem Jezusa Chrystusa, a wino staje się Jego przenajświętszą krwią. Słowa towarzyszące łamaniu chleba, wypowiedziane przez Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, są również Jego ofiarowaniem się Ojcu za zbawienie całego świata. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus złożył w ofierze Bogu Ojcu samego siebie. On właśnie jest tym niepokalanym barankiem, wolnym od najmniejszej skazy, wydanym za nasze zbawienie. Dzięki temu ostatnie wieczerze, męka oraz męka i śmierć na krzyżu są jedną, nierozerwalną całością. Święty Paweł, apostoł, napisze: ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Ubecniona w czasie ostatniej wieczerzy śmierć Jezusa przynosi zbawienie. Słowa wypowiadane przez Jezusa nad chlebem i winem mówią o Jego śmierci poniesionej za wielu i o krwi przymierza. Chrystus Pan, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, jako zapowiadany przez Izajasza proroka sługa Boży, umiera za wielu. To znaczy zgodnie ze znaczeniem tego hebrajskiego wyrażenia za wszystkich grzeszników, których winę wziął za siebie. wydaje swoje ciało i przelewa swoją krew na ofiarę, przez którą pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z nas. Dzięki Jego śmierci zawarte zostaje nowe przymierze między Bogiem i ludźmi. Przymierze to zawarte przez wylanie krwi Jezusa Chrystusa, a nie zwierząt ofiarnych, jak było to w Starym Testamencie, jak chociażby uczynił Mojżesz na Synaju. Wylanie krwi Jezusa Chrystusa i przymierze zawarte przez Jego krew ma wieczne znaczenie. Przez zawarcie tego przymierza Bóg tworzy nowy swój lud, którego zapowiedzią był lud wybrany, oczyszczony przez Boga z grzechów, uświęcony i uwolniony spod jarzma niewoli, będący na mocy przymierza synajskiego, szczególną własnością Boga. Kielich, który Jezus ofiarował swoim uczniom, zawierał prawdziwą krew przymierza. Pieczętowała ona na wzór tego, co czynił Mojżesz, kropiąc lud krwią ofiar, powstanie Kościoła, który jest prawdziwą wspólnotą życia i przyjaźni Boga z ludźmi, a tym samym znakiem zbawienia dla każdego człowieka. Kościół święty to jest ten nowy lud wybrany przez Pana. Nowy lud nabyty przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus Chrystus, oddając swoje życie na drzewie krzyża, oddał to życie za zbawienie wszystkich ludzi, wszystkich czasów, także za zbawienie każdego z nas. I to Jezusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie jest uobecniane w czasie każdej Eucharystii, w czasie każdej mszy świętej sprawowanej we wspaniałej bazylice, bazylice świętego Piotra, Santa Maria Maggiore, czy w najmniejszym wiejskim kościółku gdzieś w zapomnianej miejscowości w Afryce, gdziekolwiek na świecie, kapłan staje przy ołtarzu, dokonuje się ta sama tajemnica. Dokonuje się to samo uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Zbawienie dokonane przez śmierć Jezusa uobecniane jest w każdej Eucharystii, tak jak podczas ostatniej wieczerzy. To zbawienie urzeczywistni się ostatecznie w zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Zapewnia je już teraz spożywanie ciała i picie krwi Jezusa zgodnie z Jego obietnicą. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Te słowa przecież powiedział sam Jezus Chrystus w synagodze w Kafarnaum po cudzie rozmnożenia chleba, kiedy obiecał apostołom, zapowiedział, że zostawi pokarm, który będzie pokarmem na życie wieczne. Tym pokarmem, który nam zostawił Jezus Chrystus, jest właśnie Eucharystia. Z polecenia i za przykładem Jezusa Jego uczniowie i wyznawcy gromadzą się na wspólnych posiłkach, podczas których ma miejsce łamanie chleba. Na podstawie dziejów apostolskich i listów świętego Pawła można wnioskować, że na sprawowany wtedy w porze wieczornej obrzęd składa się nauka apostoła, uczta przyjaźni lub inaczej wspólnoty, łamanie chleba, które oznacza powtarzanie tego, co uczynił Chrystus, dając chleb i wino jako swoje ciało i krew, a wreszcie uroczysta modlitwa apostolska. Cechą charakterystyczną tak sprawowanej, upamiętnionej wieczerzy pańskiej była radość z odkupienia dokonanego przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, a zarazem oczekiwanie na rychłe Jego przyjście. Znamienny jest także klimat braterstwa i wspólnoty, jaki cechował nie tylko uczty pierwszych chrześcijan, ale całe ich życie. W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać o chrześcijanach. Jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Dzisiaj dla nas, ludzi wierzących, to szczególny dzień. Dzień, w którym z jednej strony wspominamy to, co dokonał Jezus Chrystus, czego dokonał Jezus Chrystus. A więc wspominamy Jego wieczerze z apostołami, ale równocześnie dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za Jego miłość, która kazała Mu z miłości do każdego człowieka iść na krzyż, oddać za nas swoje życie. Ale równocześnie dziękujemy za tę miłość, która Mu kazała pozostać w Najświętszym Sakramencie, która Mu kazała ustanowić sakrament Eucharystii. I oczywiście, aby sakrament Eucharystii mógł być sprawowany, to Jezus Chrystus również ustanowił i powołał tych, którzy tę Eucharystię mogą sprawować. Ustanowił również sakrament kapłaństwa. Dziękujmy zatem za te wielkie dary, jakie otrzymaliśmy od Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, w Wielki Czwartek. Dziękujemy za to, że w naszych kościołach każdego dnia przy ołtarzu stają kapłani, że jest ich wciąż wystarczająco i mówią te same słowa, które mówił w czasie ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. I prośmy, by w Polsce nigdy nie brakło kapłanów. Prośmy o nowe i dobre powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego oczywiście także. Prośmy za tych, którzy są powołani, za tych, którzy służą Kościołowi, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Prośmy o siłę dla nich, o Boże błogosławieństwo, o opiekę Matki Najświętszej, by w powołaniu wytrwali mimo różnych trudnych sytuacji, by byli wiernymi sługami Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Prośmy za tych, którzy może są słabi, którzy może nie są zawsze dla nas wzorem, o łaskę przemiany, o moc nawrócenia, o moc powrotu na tę właściwą drogę. Dziękujmy dobremu Bogu. Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi, który jest znakiem, który jest tym obrazem, konkretnym przykładem Bożej miłości, który nas umiłował do końca, aż do śmierci.